profesor Jarosław Cymerman. Dzień dobry.
Dzień dobry ponownie.
Bo być może ktoś z Państwa dopiero teraz dołączył do nas. Profesor Jarosław Cymerman pisze, jest już, staje się w drugim rozdziale, jeśli nie dalej. No powiedzmy, ma w projekcie, w papierach, w plikach projekt drugiego rozdziału. W każdym razie bardzo to jest dla nas tu ważne. Piszesz biografię Józefa Czechowicza. Dzieciństwo. Wbrew pozorom nie zaczynałeś od tego. Skupiliśmy się na paru innych rzeczach podczas pierwszej rozmowy biograficznej. Dzieciństwu poświęcasz rozdział kolejny. Będą jakieś zaskoczenia? Będą sprawy, o których nie wiemy?
Wydaje mi się, że tak, bo kiedy zacząłem tak trochę, no wiadomo, pisząc biografię dosyć znanego twórcy, jakim jest Józef Czechowicz, no to chodzi się po czyichś śladach. Tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że najważniejszym poprzednikiem moim i w jakimś sensie też mistrzem i kimś, kto wskazuje pewne tropy i pokazuje też pewną postawę badawczą, jest profesor Tadeusz Kłak, który tworząc Muzeum Józefa Czechowicza, gromadząc materiały do tego muzeum, no siłą rzeczy także był tym, który jako pierwszy przebadał, i zawsze mnie zaskakuje to, jak on to zrobił solidnie. To jest tak, że rzeczywiście profesor Kłak jest to człowiek, który mówi o sobie, że jest sługą Prusa i Czechowicza. Sługą Prusa, dlatego że on zakładał i pracował także w Muzeum Bolesława Prusa na Łęczowie. I on rzeczywiście taką postawę przyjął. Jest trochę schowany za tymi faktami, w sensie nie interpretuje ich zbyt głęboko, natomiast rzeczywiście zrobił rzeczy, które powinny być oczywiste, a które wielu przyjaciołom Czechowicza, autorom różnych wspomnień, szkiców biograficznych, nie przyszły do głowy. No i właśnie pierwszy tego rodzaju przykład. W latach 60. profesor Kłak opublikował po raz pierwszy taki szkic, notatki samego Czechowicza pod tytułem Fakty. Już o nim wspominaliśmy. I on jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że tam Czechowicz bardzo dokładnie opisuje okoliczności ślubu rodziców, rodzinę swoją od strony matki o kilka pokoleń wstecz, natomiast pomija rodzinę ojca. I większość przechodziła do tego do porządku dziennego nad tym, sądząc, że wiąże się to z traumą, z faktem, że coś się tragicznego wydarzyło w życiu Czechowicza, co dotyczyło okoliczności śmierci ojca w 1913 roku, kiedy Czechowicz miał 10 lat. I prawdopodobnie rzeczywiście tam miały miejsce jakieś być może dramatyczne wydarzenia. Natomiast profesor Tadeusz Kłak zadał sobie trud i pojechał do Krzczonowa, skąd pochodził ojciec Czechowicza, i sięgnął do ksiąg parafialnych. I rzeczywiście, trochę idąc za jego przykładem, poszukałem. Te księgi parafialne są dzisiaj stosunkowo łatwo dostępne. Akurat księgi parafialne Krzczonowa są zdigitalizowane. I rzeczywiście odnalazłem ten wpis, o którym profesor Kłak pisał, bo jaka tam jest informacja, która mogła sprawić, że Czechowicz, przypomnę, w faktach opisał dokładnie, wyraźnie był w kancelariach parafialnych w Końskowoli, w Garbowie, koło Końskowoli pochodziła matka Czechowicza. W Garbowie brali ślub rodzice Czechowicza. I tam są wypisani wszyscy świadkowie, druhny, goście na ślubie i weselu rodziców. Więc nie ma ani słowa o Krzczonowie i o Pawle Czechowiczu i jego rodzinie. Podczas kiedy od strony matki to aż do babci, czyli swojej prababki, Czechowicz opisuje, jakby kto to był, jak miała na imię, za kogo wyszła za mąż i tak dalej. A tutaj nie ma. No i profesor Kłak zadał sobie ten trud. Rzeczywiście, kiedy sięgnąłem do tej notatki, no to tam jest zapisana dosyć taka dziwna, tajemnicza informacja, że Paweł Czechowicz urodził się 28 czerwca 1874 roku. Z Katarzyny, że jego matką była Katarzyna z Czechowiczów Śnioskowa. Czyli ojciec Józefa Czechowicza nie nosił nazwiska męża swojej matki. Tak, tak to trzeba by powiedzieć, bo nie nazywał się Czechowicz, nie Śniosek. I profesor Kłak przypuszcza, i to też i druga informacja jest taka, że wówczas matka, czyli babcia Józefa Czechowicza, miała 35 lat i była służącą. Czyli prawdopodobnie jedno przypuszczenie jest takie, jak profesor Kłak przypuszczał, że to chodziło o to, że być może wtedy już pan Śniosek nie żył. I Katarzyna no miała dziecko z kimś innym. I dlatego Paweł Czechowicz przyjął panieńskie imię. To jest jakby taka interpretacja, która się nasuwa w sposób oczywisty i jest pierwsza. Ale teraz tyle profesor Kłak, ale teraz jakby idąc dalej, jest sporo ciekawych rzeczy, ponieważ okazuje się, że ani Czechowiczowie, ani Śnioskowie nie mieszkali w okolicach Krzczonowa i w samym Krzczonowie. Czyli prawdopodobnie owa Katarzyna Czechowicz przyjechała skądś, tak? Nie wiadomo skąd, bo to jest ciągle jakby do przebadania. To jest coś, co trzeba jakby pójść dalej.
Pójdziesz?
No tak, będę starał się szukać, chociaż Czechowicz ma dosyć popularne nazwisko. I to jest dosyć popularne nazwisko i nosi je sporo osób tutaj, tylko żeby wymienić chociażby znanego aktora Mieczysława Czechowicza, czy fotografa wileńskiego, który też się Józef Czechowicz nazywał. Jeszcze pewnie byśmy wiele osób znaleźli. Natomiast fakt, że tak naprawdę Czechowicz nie znał swojego dziadka, nie wiedział, kto jest jego dziadkiem od strony matki, wydaje mi się być też znaczące dla jego biografii. Tutaj pierwsza myśl mi przyszła taka, czy Józef Czechowicz o tym wiedział? Albo kiedy się o tym dowiedział. Bo to są takie rzeczy, o których się dzieciom nie mówi. A zwłaszcza później, kiedy Paweł Czechowicz już nie żył, to tak naprawdę mogło i nie być okazji. Natomiast nie jest też taką prawdą, bo coś, co też upowszechnił Wacław Gralewski, że zupełnie nie było relacji z rodziną ojca. Tam pewne relacje, inni członkowie rodziny mówili, że jakieś relacje były. Paweł Czechowicz też, który jest często gdzieś postrzegany przez pryzmat, nie wiem, takiego portretu w wierszu, że będziesz jak ojciec w szpitalu wariatów, czyli że to jest i gdzieś poprzez pryzmat tych wspomnień, które Gralewski zapisywał, jakoby miał uciec i próbować wymordować rodzinę, czy też no, samego Czechowicza wspomnienia, że było dla niego bardzo trudnym przeżyciem, kiedy zobaczył właśnie ojca chorego w szpitalu Jana Bożego, w szpitalu psychiatrycznym. To rzeczywiście jakby gdzieś nam ta postać tak bardzo mrocznieje. Tymczasem są też inne wspomnienia o tym, jak on spacerował, jak z Józiem na ręku uciekł przed przypadkową kulą w 1905 roku, która mogła go trafić. O tym, jak czytał Pismo Świat. Pojawia się też ojciec w słynnym wierszu Jesień dla dzieci, gdzie jest kimś, kto trochę ten świat objaśnia. Więc to nie jest do końca taka tylko i wyłącznie jakaś trauma. Tak? To jest postać pewnie dużo, dużo ciekawsza. Tym bardziej, że podobno wyjechał z Krzczonowa, dlatego że się zaangażował w jakiś rodzaj działalności niepodległościowej. I wtedy trafił do Garbowa. On musiał to zrobić jako bardzo młody chłopak, bo wziął ślub w wieku 20 lat w 1894 roku właśnie w owym Garbowie. Jak sam Czechowicz zaznaczył, w starym kościele, tym, który został zniszczony później w czasie I wojny światowej. Dzisiaj to są bardzo malownicze ruiny. Tam ocalała ściana przy wejściu do kościoła. Piękne miejsce zresztą, jeśli ktoś będzie w okolicach Garbowa, to warto zobaczyć. Jeśli ktoś lubi takie przestrzenie, to jest to bardzo niesamowity widok. No w każdym razie to się zaczyna wpisywać w bardzo wiele takiego współcześnie popularnych czy zyskujących na popularności opowieści. No bo jeśli mamy Katarzynę Czechowicz służącą nieznanego ojca, to różne mogły być okoliczności, w jakich doszło do poczęcia, tak? To możemy sobie różne rzeczy wyobrazić. Czy to był romans, czy to był, nie wiem, gwałt, czy inne rzeczy. To jest jakby jedna sprawa, która gdzieś wydaje się być jakoś ciekawa i gdzieś dzisiaj te popularne opowieści, reportaże o służących, prawda, z dawnych lat, gdzieś to się wpisuje i to pokazuje też, ale to też pokazuje coś, co wydaje mi się być w pisaniu biografii, na co ja dosyć często trafiam. Jest takie krótkie wspomnienie Czesława Miłosza z 1999 roku, czyli już pisane pod koniec życia, który nazwał Czechowicza poetą tamtej Polski. On miał na myśli Polskę międzywojenną. I rzeczywiście, jak się spojrzy z tej perspektywy, to Czechowicz, można pisać o biografii Czechowicza właśnie jako trochę takiej nieopowiedzianej historii. I już to widać właśnie w dzieciństwie, w dziejach tej rodziny, bo to jest rodzina z jednej strony w jakiś sposób szczególna, bo z tej rodziny wyszły jakby dzieci Pawła Czechowicza, syna służącej i nieznanego ojca. I Małgorzaty z Sułków Czechowiczowej, jednej z mieszkanki, która była członkiem bardzo niezamożnej rodziny wielodzietnej, którzy obydwoje szukali gdzieś miejsca do życia poza rodzinnymi wsiami. Pracowali na folwarku, przenieśli się do miasta. On był woźnym, ona praczką, sprzątaczką, a ich dzieci, prawda, nie dość, że pokończyły szkoły, no to tak naprawdę mają mają swoje miejsce w historii. Zwłaszcza oczywiście Józef, ale przecież i Stanisław, czy Kazimiera, czy Katarzyna bardziej, Kazimierą ją nazywano w domu. Co też pokazuje na taki rodzaj pewnej ambicji to, że tej rodziny. To jest też opowieść o przełamywaniu barier. Nie tylko o biedzie, nie tylko o jakiejś traumie, ale o tym woźny czytający gazetę Świat. To nie była norma. Mógł być równie dobrze analfabetą, a ojciec Czechowicza analfabetą nie był. Dodatkowo, jeśli rzeczywiście prawdą jest to, co ponoć jedni tacy regionaliści krzczonowcy mieli opowiedzieć profesorowi Kłakowi, że on rzeczywiście był zaangażowany w jakąś działalność patriotyczną, to w latach właśnie 90. XIX wieku, kiedy to raczej nie było jakieś powszechne, to świadczy o pewnej niezwykłości tej postaci. Czyli z jednej strony ten Czechowicz i jego dzieciństwo to jest taka, możemy to wpisać w opowieści właśnie o pewnej biedzie, pewnej przemocy, pewnych ograniczeniach, ale z drugiej strony o przełamywaniu tego. I naprawdę wtedy zaczyna być ciekawie, jak to się stało. Jak się już przebijemy przez tę mitologię i automitologię Czechowicza o własnym dzieciństwie, które było raz opisuje jako traumatyczne, jako jakieś doświadczenia skrajnego ubóstwa, lęku, grozy, jakiejś właśnie przemocy, do końca nie wiemy czego, ale z drugiej strony skąd on wziął te wszystkie opowieści o Bożym Narodzeniu, te wszystkie jego wiersze, które po prostu są do dzisiaj jakoś aktualne, mówię, też do dzisiaj jakby działają, jeśli chodzi o takie kreowanie świata takiego idealnego. No, gdzieś musiał tego też dotknąć w dzieciństwie. Pomiędzy tymi biegunami pewnie gdzieś się kryje prawda. Nie wiem, czy mi się uda do niej dotrzeć, ale bardzo mi zależy, żebyśmy sobie tak to dzieciństwo i odczernili, i od że tak powiem, i z tego pozłotka też troszkę wydobyli, bo tam naprawdę coś bardzo ciekawego się w tej rodzinie wydarzyło. I nie tylko chodzi o jakąś sensację, o traumatyczne doświadczenie, o coś, co Gralewski tak bardzo mocno podkreślał.
Bardzo jestem ciekawa tego twojego Czechowicza, profesor Jarosław Cymerman. Jeszcze nie autor, ale człowiek piszący biografię Czechowicza był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję, bo tak jak wspomniałaś, to jest dla mnie bardzo mobilizujące. Myślę, że te spotkania tutaj w radiu i te przypomnienia ze strony też redakcji kwartalnika Akcent, który także przyjął na swoje łamy pewne fragmenty, które powstają w ramach tej mojej pracy, to mi pomoże doprowadzić to do końca.
Jeszcze w tym stuleciu.
Na pewno.
Bądźmy dobrej myśli.